Mamy połączenie z kolejnym gościem, Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa, kłaniam się.
Zanim przejdziemy do naszego tematu, jakim będzie kwestia zrabowanych dzieł, które powinny wrócić do Polski, o które też pan poseł, o sprawę, którą się pan poseł zajmuje od jakiegoś czasu, to najpierw krótki komentarz dotyczący decyzji Chorwacji o północy. Z soboty na niedzielę Chorwacja dołączyła do Unii Walutowej, przyjęła euro, weszła także do strefy Schengen. Uważa pan, że to dobra decyzja?
To są dwie różne decyzje i proponowałbym, abyśmy nie oceniali ich tak samo, nie wrzucali do jednej szuflady, bo decyzja o wejściu do strefy Schengen uważam, że jest decyzją w jakimś mierze racjonalną, a o to przecież od lat starała się Bułgaria i Rumunia. Natomiast co innego wejść do strefy euro, tu jest oczywiście wielkie ryzyko, bo Chorwacja jest krajem relatywnie dość mało zamożnym na tle innych państw Unii. Jest w tej dziesiątce krajów o najmniejszym PKB per capita na głowę mieszkańca w Unii. No, w związku z tym, zwłaszcza w czasie kryzysu, a on jest i zapewne będzie się potęgować, wchodzenie do strefy euro jest dla każdego państwa, obojętnie czy większego, czy relatywnie niedużego, jak w przypadku Chorwacji, jest olbrzymim ryzykiem, bo jednak własna waluta, co by nie powiedzieć, jest takim swoistym resorem dla gospodarki danego kraju, który powoduje, że ten samochód ekonomiczny, samochód gospodarki narodowej, może łatwiej znosić te wertepy, które tworzy kryzys gospodarczy. To jest decyzja absolutnie ryzykowna. Oczywiście ona jest konsekwencją pewnych wcześniejszych ustaleń, no ale realizacja przypadła na okres niesłychanie trudny. Mam wrażenie, że Chorwaci, którzy dzisiaj się cieszą, zwłaszcza elity polityczne, Chorwaci mogą mieć problemy już za parę miesięcy, gdy okaże się, że pozbawili się tego instrumentu w postaci własnej waluty, który zwłaszcza jeszcze raz w czasach kryzysu jest bardzo potrzebny, bo bez niego po prostu będzie gospodarce chorwackiej dużo trudniej radzić sobie w okresie tych wyzwań, które są w związku i z wojną w Europie Wschodniej, i z kwestiami energetycznymi, i także z, no, sobie nie powiedzieć, z kryzysem jeszcze po COVID-19.
To prawda, bo to wszystko są problemy, które bardzo mocno teraz Chorwacji, nie tylko Chorwacji, dotykają. Tutaj część ekspertów, bo wspomniał pan poseł na początku rozmowy o tym, że elity w Chorwacji cieszą się, uważają, że to jest dobre wyjście, być może jakaś pomoc właśnie w wyjściu z tego kryzysu przez Chorwację. No przypomnijmy, to jest jedna z najsłabszych gospodarek w Unii Europejskiej. Dodatkowo bardzo wysoka inflacja, kryzys energetyczny, no i też ta niepewność geopolityczna. Na niepewność związana z inwazją Rosji na Ukrainę, ale też tutaj jest faktycznie podnoszone, że być może to przejście na euro wyeliminuje ryzyko kursowe i polepszy warunki kredytowania w obliczu trudności gospodarczych. No ale jak będzie, no to wszystko już czas pokaże.
Mamy przykłady krajów porównywalnych, no typu większych, jak Słowacja, porównywalnych jak Litwa, gdzie te kraje płaciły wysoką cenę właśnie za przyjęcie tej waluty, co oczywiście było fajne dla elit, bo mogły się pokazać w świetle Jupiterów i poczuć się, że są częścią tej ekstraligi europejskiej. Natomiast z punktu widzenia ludności to było fatalne. No, zwracam uwagę na przykład, bo to nie wszyscy łączą, na olbrzymią emigrację z Litwy. i na Wyspy Brytyjskie i w ogóle. Dziedzictwa pozbawiła się parudziesięciu procent młodej generacji swojej, która po prostu wyjechała z kraju, co dlatego dla naszego północno-wschodniego sąsiada ma fatalne skutki i demograficzne, i gospodarcze. No, warto te zależności widzieć. Natomiast tutaj, gdy chodzi o elity chorwackie, to ja bym tylko radził panu prezydentowi Chorwacji, no jednak raczej, skoro już tak chcą być w tym mainstreamie Unii Europejskiej, no to żeby może zrezygnował ze swoich bardzo prorosyjskich wypowiedzi, bo jest to polityk jeden z czterech, jak oceniam, w Unii, obok prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i prezydenta Bułgarii, który no, publicznie wypowiada rzeczy, które są no, ewidentnie prorosyjskie. Także tutaj Chorwacja ma pewien problem z elitami, ze swoim prezydentem i byłoby dobrze, żeby pod tym względem także się zeuropeizowała.
Przed momentem, przed rozmową z panem gościem Radia Wnet był generał Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej Gromu, który mówił o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście architektury bezpieczeństwa i o wspólnej armii, która powinna być gdzieś taką właśnie nie przeciwwagą, ale razem z wojskami NATO powinna tworzyć pewną taką architekturę ładu. I tutaj pytanie do pana posła, jak pan z perspektywy tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę minionego roku. Czy Unia Europejska zdała egzamin, jeżeli chodzi o pokazanie jedności, też w kontekście tych sankcji nakładanych na Rosję? Jak pan to ocenia?
Dla takiej międzynarodowej konferencji TRT World Forum w Istambule ostatnio właśnie mówiłem, że NATO zdało egzamin po latach, żeby nie powiedzieć, że po dwóch dekadach kryzysu. Unia Europejska natomiast w moim przekonaniu tego egzaminu nie zdała. Uważam, że była bardzo spóźniona, gdy chodzi o reakcję zarówno w okresie pandemii i potem, gdy chodzi o kwestie wojny, przy czym z pandemią było gorzej. Z wojną było trochę lepiej, tylko bardziej w wymiarze werbalnym. To znaczy Unia się przesyderyzowała, przyjmowała kolejne pakiety sankcji, ale patrząc trochę bliżej, to te pakiety sankcji były okupowane derogacjami, czyli wyjątkami. Poszczególne kraje wymuszały na Brukseli ustępstwa, to znaczy, że w wielu obszarach mogły dalej handlować z Rosją, Belgia dalej sprowadzać stale z Rosji do swoich hut w kwestii Belgii, czy eksportować diamenty z Antwerpii, Włochy dalej luksową odzież wysyłać na wielki rosyjski rynek, więc no, prosił się te zapowiedzi pomocy. To jednak kpina, że pani Ursula von der Leyen przyjeżdża do Kijowa kolejny raz w lipcu i proponuje to samo, co mówiła, co oferowała w kwietniu. Tylko że to, co proponowała w kwietniu, zostało zrealizowane. Nie mówiąc już o tym, co robi się krzyża ciału. No, dla mnie jest jako polskiego polityka najważniejsze, że Unia kompletnie nie sprawdziła się, gdy chodzi o pomoc dla krajów, które no, wsparły uchodźców. Chodzi oczywiście o Polskę, ale żeby było jasne, ja się tym zajmuję, więc także dostrzegam ten problem w krajach, które na przykład są stowarzyszone z Unią, chcą być członkami Unii, jak na przykład Mołdawia, która obok Polski przyjęła największą liczbę uchodźców z Ukrainy na 10 tysięcy mieszkańców. No i tam też ta pomoc jest Unii minimalna. Często jest to pomoc na zasadzie pożyczek, które ta biedna, jak mysz kościelna, Mołdawia będzie musiała potem jeszcze oddać Brukseli. Więc to tutaj Unia się kompletnie nie sprawdza. Unia miała bardzo hojną rękę 6 lat temu, gdy Turcja uzyskała przyrzeczenie, umowę uzyskania przeszło 6 miliardów euro. No ściśle, no nie tylko z kasy unijnej, a także z kasy poszczególnych krajów członkowskich Unii, jak zwał, tak zwał. To zostało w dwóch latach zrealizowane. Natomiast my możemy o takich pieniądzach tylko pomarzyć. No one są w przypadku Polski wielokrotnie niższe, mimo że przyjęliśmy znacznie więcej uchodźców niż te 1 700 000 uchodźców z Iraku i w Syrii i w Turcji.
To prawda, tylko panie pośle, ja od razu się zastanawiam, no bo skoro wspomniał pan Turcję, pamiętamy przecież postawę prezydenta Turcji Recep'a Erdogana, no, który tak naprawdę szantażował Unię Europejską kolejnym kryzysem energetycznym i aby ten kryzys 2015 roku się nie powtórzył, to faktycznie gdzieś Unia jest dużo bardziej skłonna, aby, no, aby po prostu zapłacić, aby wesprzeć Turcję. No i pytanie w takim razie, co my robimy źle albo nie tak. Być może to jest zła strategia przyjęta jednak przez reprezentantów polskiego rządu w Parlamencie Europejskim i powinniśmy w sposób konkretniejszy no, wymuszać na dobrą sprawę na Unii Europejskiej pewne konkrety, nie tylko deklaracje. No, słyszeliśmy, pamiętamy ostatnie wypowiedzi szefa unijnej dyplomacji, który mówił o tym, że dziękuję Polsce za wielki wysiłek, jaki ponosi polska armia, Polacy, tu chodzi oczywiście o wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale co za tym idzie?
Turcja szantażowała nie kryzysem energetycznym, ale emigracyjnym. Przecież podjęła decyzję o postawieniu, mało kto pamięta, postawieniu statków floty wojennej, aby tych imigrantów z Bliskiego Wschodu, z Turcji przewieźć do Europy Południowej. I to oczywiście była bardzo mocna karta w negocjacjach z Unią, chociaż oczywiście to porozumienie było wtedy wiosną 2016 roku podpisane tak pospiesznie przez stronę unijną, ponieważ no, tak to zwykle bywa, że względy wewnętrzne, wyborcze decydują, a w tym czasie były wybory w trzech landach w Niemczech, a pani kanclerz Merkel chciała pokazać niemieckim wyborcom, że leci z nimi pilot, czyli ona, że wszystko kontroluje i że będzie tych imigrantów mniej. W związku z tym no, Turcy poczuli krew, postawili bardzo ostre warunki finansowe, a Unia chcąc nie chcąc musiała się z tym zgodzić. Natomiast oczywiście powiem tak, no, ale Turcja się pokazała, że trzeba z Unią grać bardzo twardo i dzięki temu wygrała. No, generalnie również w innych sprawach szereg państw członkowskich Unii waliło pięścią w stół i tylko dzięki temu uzyskało dla siebie to, co chciało uzyskać. To chociażby Hiszpania, która pierwszy raz w historii wspólnoty europejskiej dokonała, wymusiła korektę traktatu akcesyjnego swojego, poszerzyła akweny połowowe na swoich rybaków. A dlaczego? Ano dlatego, że zagroziła w 1991 roku, 5 lat po swojej akcesji, zagroziła, że zawetuje układ stowarzyszeniowy między Światami Europejskimi a Polską, a także Węgrami i wtedy jeszcze istniejącą Czechosłowacją jako jedno państwo. No i pod takim pistoletem strzelonym do głowy Brukseli Unia wówczas ustąpiła, ale to możemy też wymieniać na przykład Danię, no kraj znacznie mniejszy, bo Hiszpania jest z nami porównywalna demograficznie, Danię, która odrzuciła traktat z Maastricht w pierwszym referendum i potem wymusiła, kraj naprawdę nie tak duży, wymusiła na Wielkiej Unii derogację, czyli wyjątek od acquis communautaire, od prawa wspólnotowego unijnego w zakresie ograniczenia sprzedaży ziemi cudzoziemcom z krajów członkowskich Unii. Chodziło oczywiście o to, żeby w tym przygranicznym terenie między Danią a w terenie Danii, przy granicy z Niemcami, Niemcy nie mogli wykupywać masowo duńskiej ziemi traktując to jako inwestycje. Więc no, reasumując, tutaj trzeba grać z Unią jak najbardziej twardo i ja to głoszę od dawna, mówiąc o tym w różnych wywiadach, także stosując kwestię weta, także przynajmniej mówiąc o tym, że możemy zabrozić składkę członkowską Polski do Unii Europejskiej. Ja przypomnę, jest to kwestia, uwaga, 0,5 miliarda euro miesięcznie. Tyle Polska płaci, ponad pół miliarda euro miesięcznie, w sumie 6,5 miliarda rocznie, a to cały czas rośnie. Więc to po naszej stronie mamy armaty i warto z nich korzystać.
To panie pośle, teraz na zakończenie, ale bardzo ważny temat. Można powiedzieć, że ten miniony rok też upłynął jako taki rok walki o to, co Polska utraciła tak naprawdę na przestrzeni kilkuset lat. Pamiętamy, opowiadał pan na antenie Radia Wnet o tym głośnym liście otwartym, który wystosował pan do minister spraw zagranicznych Szwecji. No i co dalej z tą sprawą?
No, gadał dziad do obrazu, obraz do dnia nie razu. Nie było reakcji rządów. Rząd się zmienił. W tej chwili jest już rząd nie lewicowy, a rząd, którego premierem jest przedstawiciel Moderata, a więc partii centroprawicowej, która jest częścią Europejskiej Partii Ludowej. No tutaj mam nadzieję, że nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej i PSL-u zaczną przekonywać swoich partnerów w ramach Europejskiej Partii Ludowej, Szwedów, żeby zechcieli jednak wykonać postanowienia traktatu lipskiego, podpisanego bądź co bądź 3,5 wieku temu, gdzie do tej pory tylko niewielka część tych skarbów polskiej kultury została przez Szwecję oddana. Specjalnie poruszam tą kwestię, chociaż oczywiście możemy mówić o reparacjach ze strony Niemiec, bo to też jest sprawa, nie tylko chodzi o reparacje w sensie finansowym, ale także reparacje, gdy chodzi o kwestię właśnie oddania ukradzionych skarbów kultury. Niemcy z taką swoją niemiecką precyzją, systematycznością wykorzystywali historyków sztuki, bardzo poważnych ludzi, którzy po prostu przyjeżdżali do okupowanej Warszawy czy Krakowa ze spisem konkretnie tych starych książek czy dzieł malarskich, które trzeba wywieźć, i wwozili na potęgę. I teraz ostatnio nawet już wiele miesięcy po moich na ten temat artykułach czy wywiadach, no słynna sprawa w Niemczech, kiedy to dom aukcyjny wystawia rzeczy ukradzione Polakom. No tutaj uważam, że jest to sprawa, którą należy bardzo mocno podnosić, nie zamykać na to, nie ma powodu, żeby tę sprawę odpuścić. Nie możemy tutaj zamknąć oczu i dawać, że nic się nie dzieje. To jest kwestia także, żeby było jasne, również Rosji. No ale ja mówię o tym, że łatwiej jest odzyskiwać skarby polskiej kultury zrabowane przez kraje, które obecnie są członkami Unii Europejskiej, jak Niemcy czy Szwecja, bo tutaj jest jakaś forma presji. No, na Rosji takich instrumentów presji poza ONZ-em to nie ma. A jeżeli pani pozwoli, tylko jeszcze jedna taka uwaga, bo pani powiedziała tutaj o generale Polko, ja tu się szanuję pana generała i się z nim w kwestiach zgadzam. I on akurat jest wyjątkiem od sytuacji, w której niestety szereg generałów, to także generałów NATO, wypada się na temat sytuacji politycznej, nawet militarnej, w taki sposób, że ja się łapię za głowę. No, jeżeli głównodowodzący siłami NATO w Europie, były na szczęście, były, amerykański generał Ben Hodges mówił, że w kwietniu tego roku, który minął już, wojna się skończy na Ukrainie, no to muszę powiedzieć, że czasem tak myślę, żeby ci emerytowani generałowie może po prostu mniej mówili, ale to na szczęście nie jest przypadek generała Polko, bo on jest fachowcem i jego szereg prognoz się sprawdziło.
Bardzo serdecznie dziękuję panie pośle za rozmowę. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka w Net. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się bardzo serdecznie. Dziękuję.